Duże, małe i duże.
Dziś z jednej strony podróż bardzo bliska, bo spacer po Lublinie, wyjątkowy spacer właśnie między innymi z pieśnią świętojańską o Sobótce gdzieś tam na ustach, drodzy Państwo, ale to będzie też taka podróż, która rozgałęzia się nam i do Czarnolasu oczywiście, i do Zwolenia, więc tych miejsc, także Paryż, no będzie tego całkiem, całkiem sporo. Jarosław Gołofit ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Zaczynamy, rozpoczynamy.
Zapraszamy Państwa bliżej kaplicy, obiektu historycznego. Dzisiaj spotykamy się na dziedzińcu zamkowym z okazji Międzynarodowego Święta Przewodników. Ten dzień obchodzimy już od 1989 roku, kiedy podczas trzeciej konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych uzgodniono, że przewodnicy będą mieli swoje święto. Wyznaczono dzień 21 lutego. Konferencja odbyła się w Nikozji na Cyprze, natomiast grono przewodników PTTK zaczęło obchodzić to święto od 2009 roku. A więc serdecznie Państwa witamy na 15 już edycji spacerów z okazji naszego święta. Ideą tego święta jest, żeby przewodnicy zaprezentowali swoją wiedzę i pochwalili się zabytkami, historią naszego miasta, które zasługuje na uznanie w Europie i w świecie. Dzisiaj poprowadzą Państwa przewodnicy PTTK śladami Jana Kochanowskiego z Czarnolasu. Spacer będzie trwał około 2 godzin, zakończy się przy ulicy Narutowicza, przy pomniku Jana z Czarnolasu. Przedstawię teraz przewodników. Z wielką wiedzą, z dużym doświadczeniem opowiedzą Państwu o pobytach Jana Kochanowskiego w naszym mieście. Będziecie zaskoczeni. Proszę bardzo, zapraszamy. Proszę się podzielić na 6 grup i wyruszycie z przewodnikami na trasę zwiedzania.
A tak oto witała nas wczoraj właśnie na dziedzińcu zamkowym pani prezes Koła Przewodników Miejskich i Terenowych imienia Mikołaja Stanisława Pajdowskiego, oddział miejskiego PTTK-u w Lublinie, pani Maria Wiśnioch-Filo. I oczywiście takim oto szlakiem ruszyliśmy, pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Zastanawiam się, czy Państwo kojarzą ten wers 801 50 10 22, a także 81 743 7383, drodzy Państwo. Hanna Banaszak i Mirosław Czyżykiewicz i Czarnolas. Zanim udamy się do Czarnolasu, to oczywiście na początek Lublin. A w tym roku przewodnicy PTTK Lublin przygotowali spacer w 440. rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego pod tytułem Lubelskie ścieżki Jana z Czarnolasu.
Stoimy sobie jeszcze na wzgórzu, prawda, zamkowym, ale na tym przy tym trakcie królewskim. Moi drodzy Państwo, Jan Kochanowski po raz pierwszy przyjeżdża do Lublina, kiedy ma 17 lat. Jest to rok 1547. Jest jeszcze studentem Akademii Krakowskiej, a przyjeżdża ze swoją mamą Anną oraz bratem Piotrem, aby odebrać dług od takiego złotnika, który był winny 260 zł, prawda, złotnika krajewskiego. No ale także nie odbyło się od pewnego procesu sądowego z takim aptekarzem Losse, no, który no, był dłużny, a tych pieniędzy nie chciał oddać. I stojąc w tym miejscu, co mógł zobaczyć, prawda, Jan Kochanowski? Mógł zobaczyć budowany, tak, rozbudowywany zamek renesansowy, ale jeżeli spojrzał w stronę naszego dzisiejszego Starego Miasta, wzgórza staromiejskiego, to widział jeszcze, moi drodzy Państwo, miasto gotyckie. Dopiero jak już przyjeżdżał w tym wieku dojrzałym, mógł zobaczyć miasto rozbudowywane w stylu renesansowym. Dlatego, że w 1575 roku wybuchł tutaj w nocy z 7 na 8 maja wielki pożar, który zniszczył miasto. Miasto wtedy miało takie kamienice drewniane, drewniano-murowane. No rzadko zdarzały się kamienice murowane. I w tym już końcowym okresie, prawda, czy w wieku dojrzałym, dopiero mógł obejrzeć miasto renesansowe. To miasto doszło do szczególnego znaczenia. Takim złotym wiekiem dla Lublina stały się czasy panowania Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego. Mówiono, że od połowy XVI wieku było to miasto pięknie położone. O pięknym położeniu to już nie muszę, prawda, opowiadać. Miasto bogate i miasto ludne, bo liczyło ono około 7 tysięcy mieszkańców. Mieszkańcy, no, różnej narodowości. Było to miasto po prostu wielonarodowe. Miasto było bogate w tym złotym wieku, które trwał właśnie w XVI wieku do połowy XVII wieku, ponieważ odbywały się tutaj cztery coroczne jarmarki, które miały charakter, używając dzisiejszego słowa, charakter międzynarodowy. Także do miasta zaczęła przybywać szlachta, bo tutaj od roku 1578 była jedna z siedzib Sądu Najwyższego dla szlachty, czyli Trybunału Koronnego. Więc został wyznaczony Piotrków na miejsce, gdzie rozstrzygano sprawy dla szlachty Wielkopolski, Mazowsza, a dla szlachty Małopolskiej właśnie w Lublinie. Więc w związku z tym, że odbywały się te sądy na przedmieściach Lublina, na przykład na przedmieściu krakowskim budowane są dwory, dwory szlacheckie, prawda? Ale także, moi drodzy Państwo, taką ważną tutaj rzeczą było to, że dzięki tym licznym przyjazdom, czy kupców, czy szlachty, jest to taki świetny czas rozwoju lubelskiego rzemiosła. Czyli miasto było bogate, ludne i pięknie położone w okresie tego złotego wieku, czyli XVI wieku, czasów, kiedy żył nasz ojciec poezji polskiej, Jan Kochanowski. Przejdziemy, moi teraz drodzy Państwo, pod tablicę pisarki Janiny Porasińskiej. Nie wiem, może niektórzy będą już wiedzieć, dlaczego tam się udajemy i jakie ona ma związki z Janem Kochanowskim. Zapraszam na ulicę Rybną.
A tak pięknie, z tak ogromną wiedzą i historyczną, ale także i z historii literatury polskiej, wczoraj oprowadzała naszą grupę, jedną z tych sześciu grup po Lublinie, pani Ewa Jezierska, koordynatorka całości spotkania Lublinian, turystów, ale także wszystkich zaproszonych gości z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Miejskiego, właśnie szlakiem Jana Kochanowskiego. Do Porazińskiej za chwileczkę będziemy wracać, jeżeli ktoś z Państwa już kojarzy, jakie są jej związki właśnie z Janem Kochanowskim, to jak najbardziej czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Nie było zbyt dużo prawidłowych odpowiedzi a propos tego słynnego wersu, który akurat teraz zaczerpnęłam z utworu pod tytułem Czarnola, z utworu muzycznego w wykonaniu Mirka Czyżykiewicza, ale także Hanny Banaszak. Drodzy Państwo, pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Jak to dobrze, że Pan jest, Panie Mirosławie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan wie, skąd ten wers pierwotnie pochodzi, prawda?
Jak najbardziej. Znam na pamięć prawie cały ten tren.
Naprawdę? No to coś niesamowitego. Poprosimy próbkę koniecznie. Pan realizator już przygotowany? Proszę bardzo.
Jedną maleńką duszyczką tak wiele ubyło. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. To po śmierci Urszulki, córki i Kochanowskiego.
Jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Czyli wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim.
W domu moim, moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim.
Otóż to, rzeczywiście. Tren ósmy, czyli wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, właśnie tak jak nam się to razem wspólnie tutaj udało zacytować. To niesamowite, że pan to tak dokładnie pamięta. Jak to się stało?
Wie pani, ja jestem tak zwany rocznik 61, czyli u nas w podstawówce tego rzeczy nas kazali się uczyć na pamięć, a że ja lubię w ogóle poezję, więc te wszystkie cytaty i z Mickiewicza, i z Kochanowskiego po prostu znam na pamięć.
Chwali się to niesamowicie. Także jesteśmy pełni absolutnie podziwu. Cieszymy się, że pan rozwiązał tę zagadkę, bo a propos Mickiewicza, to między innymi właśnie taka odpowiedź padła, że być może ten tekst...
Mickiewicz to jest, nasz naród jest jak lawa i tak dalej, i tak dalej.
Bardzo serdecznie panu dziękuję w takim razie za tę także i literacką rozmowę. Bardzo mnie to cieszy i zapraszam na nasz wspólny spacer, spacer szlakiem Jana Kochanowskiego właśnie po uliczkach lubelskich, czyli tak jak on wieki temu również i tutaj spacerował. Wszystkiego dobrego, panie Mirku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Drodzy państwo, w takim razie zastanówmy się, jak to z tą Porazińską i Kochanowskim było?
Przejdziemy, moi teraz, drodzy państwo, pod tablicę pisarki Janiny Porazińskiej. Nie wiem, może niektórzy będą już wiedzieć, dlaczego tam się udajemy i jakie ona ma związki z Janem Kochanowskim.
Jakie może mieć związki? Oczywiście jak najbardziej literackie, drodzy państwo, bo to nie te lata życia, to tak, żeby do końca już państwa tutaj nie zmylić. 801 50 10 22, także 81 743 7383, czyli proszę wśród literatury poszukać. Wierzę, że będą tacy, którzy będą znali odpowiedź na to pytanie. A my wraz z naszą przewodniczką, czyli panią Ewą Jezierską, przechodzimy obok Fary. Znaczy miejsca po dawnej Farze.
Za szybko chodzę troszeczkę? Chyba nie.
Jak przewodnik. Podwórka było.
Trasa nie jest długa, ale proszę tak bardziej trzymać się mnie, dobrze? Przejdziemy obok Placu Farnego, gdzie od końca XIII wieku lub na przełomie XIII i XIV wieku znajdował się kościół parafialny, mieszczański, pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Jedna z tradycji mówi, że być może tutaj został pochowany Jan Kochanowski, kiedy zmarł w Lublinie, ale o tym powiem w zupełnie innym miejscu, ale zapamiętajmy, tak wygląda, w oddali mamy model, prawda, kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, jak głosi legenda, napisana przez Jana Długosza, powstał ten kościół z fundacji właśnie księcia Leszka Czarnego, który miał taki sen ze świętym Michałem Archaniołem. Ten święty Michał Archanioł wzywał go, żeby stanął do walki z jadźwingami, którzy najechali na ziemię lubelską. On wygrał tą walkę z jadźwingami i ten kościół wzniósł jako wotum zwycięstwa nad jadźwingami. Nie ma śladu dzisiaj po tym kościele, bo on został rozebrany ze względu na zły stan techniczny w połowie XIX wieku. Ale w czasach, kiedy żył Jan Kochanowski, był to gotycki, mieszczański kościół. A my nadal idziemy, tak? Bardzo proszę, musimy przechodzić tu ostrożnie, bo ktoś tu stanął.
Idziemy, drodzy państwo, wędrujemy krok za krokiem za naszą przewodniczką, panią Ewą Jezierską. I tak jak państwo słyszą, to przewodnik z tych przewodników, którzy bardzo dbają o swoją grupę, o jej bezpieczeństwo, o tempo zwiedzania także, a przy okazji raczą wiedzą historyczną, literacką, a nawet cytatami z literatury pięknej. Tym razem oczywiście Jan Kochanowski. To wszystko przed nami, ponieważ dochodzimy do kolejnego miejsca.
Jesteśmy, moi drodzy państwo, na Placu Rybnym. Od czasów średniowiecza znajdował się właśnie taki plac rynkowy, gdzie była też rybiarnia. Sprzedawano ryby, stąd nazwa Plac Rybny. Ale nas interesuje ta narożna, seledynowa kamieniczka. Jesteśmy na ulicy Rybnej. Właśnie przy kamienicy kiedyś była ona oznaczona numerem 70. Jest ten numer właśnie na górze zachowany. W tej kamienicy mieszkała Janina Porazińska. Tablica, którą Państwo widzą, została ufundowana z inicjatywy przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, koleżanek z tego towarzystwa, koleżanek przewodniczek, ale także dzięki współpracy z Urzędem Miasta Lublin w 2009 roku. Janina Porazińska, czy bym powiedziała Janeczka jeszcze wtedy, mieszkała tutaj z rodzicami na pierwszym piętrze, tak, bo na dole mieszkała babcia, tak, do, moi drodzy Państwo, do 12 roku życia, kiedy już jako taka panienka pojechała do Warszawy, aby uczyć się na pensji. I później dalej swoje życie związała z Warszawą. Co nie znaczy, że Lublina nie wspominała. Chociażby w takiej powieści w Sto koni, nie do koni. Otóż, moi drodzy Państwo, była to pisarka, która pisała przede wszystkim dla dzieci, młodzieży. Poświęciła aż 50 właśnie książek, tak? Związanych z tematyką taką, która była dobra w odbiorze dla dzieci i młodzieży. Wśród nich Kichuś Majstra Lepi Gliny, Szewczyk Dratewka, no i wszyscy Państwo na pewno znają zbiór wierszy Wojtusiowej Izbie, tak? Czyli na Wojtusia z popielnika i skiereczka mruga. Ale Janina Porazińska napisała, moi Państwo, pięknym językiem, piękną powieść. I ta powieść jest związana z całym życiem Jana Kochanowskiego. Czy znacie Państwo tytuł tej powieści?
Czy ktoś z Państwa zna tak naprawdę tytuł również tej lektury w latach minionych? Janina Porazińska, i tym razem nie będziemy nucić kołysanki na Wojtusia z popielnika i tak dalej, drodzy Państwo. A jednak zastanowimy się tak naprawdę, jakie są związki Janiny Porazińskiej właśnie z Janem Kochanowskim, jeśli chodzi o te związki literackie. 801 50 10 22, także 81 743 7383. I jak zawsze aktualny także nasz adres podróże@radiolublin.pl. Ale już chyba ktoś do nas telefonuje. Dzień dobry, tu audycja Podróże Małe i Duże. Kłaniamy się pięknie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy Panią serdecznie. Mamy prośbę o delikatne przyciszenie radioodbiornika, dobrze?
Już.
Świetnie.
Dzień dobry. To zapewne chodzi o książkę Janiny Porazińskiej, Kto mi dał skrzydła.
Oczywiście, że tak. Brawo. Jestem zachwycona, że pani pamięta ten tytuł.
Tak, bo czytałam i to podejrzewam, że nie raz. Rzeczywiście były tam informacje biograficzne, ale tak właśnie zrobione w sposób taki troszeczkę zabawny, przystosowany dla młodego odbiorcy, dla czytelnika. Także można było po prostu doczytać takie beletrystyczne bardziej spojrzenie na biografię naszego poety.
Tak, jak najbardziej, i dostosowane właśnie do młodego widza, do ucznia, tak? Znaczy do czytelnika, tak, jak najbardziej. Tak. Do ucznia po prostu, no bo wiadomo, że Janina Porazińska to tak sobie na czytelników dzieci przede wszystkim wybrała. Więc tutaj mamy, tak jak pani zaznaczyła, taką beletrystykę mówiącą o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego. Kto mi dał skrzydła? Za pani czasów to też była lektura szkolna?
Tak, tak, ja to czytałam jako lekturę, pamiętam, zapamiętałam Dorotę Podlodowską, matkę, tak, dzieci Jana Kochanowskiego. Jakoś tak, no, myślę, że dzięki temu ta postać, zanim poznałam już literaturę, ta postać jakoś tak stała mi się bliższa.
Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że tak dużo tych lubelskich wątków, także i w tej książce Kto mi dał skrzydła, rzecz o Janie Kochanowskim, czyli biograficzna powieść dla młodzieży autorstwa Janiny Porazińskiej, opublikowana po raz pierwszy w 1957 roku, więc już te później poszczególne roczniki mogły spokojnie do tej twórczości i do tej pozycji sięgać jak najbardziej. Bardzo pani dziękuję za przypomnienie także takie literackie tej wiedzy, a proszę powiedzieć, czy pani być może jest z Lublina, czy zna pani ten szlak, te miejsca związane z Janem Kochanowskim w naszym mieście?
Jestem ze Świdnika, ale w Lublinie byłam i szlakiem Jana Kochanowskiego swego czasu przeszłam, tak.
To bardzo dobrze. My wczoraj mieliśmy też taką szansę i okazję i muszę powiedzieć, że to dla wielu turystów, ale i mieszkańców naszego miasta było takie przypomnienie, swoiste przypomnienie lekcji nie tylko historii, ale przede wszystkim języka polskiego. Bardzo pięknie Pani dziękuję. Dobrego dnia życzę.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję pięknie. Dziękuję. Z zachwytem, muszę Państwu powiedzieć, że z zachwytem absolutnym nasza przewodniczka z wczoraj, czyli Pani Ewa Jezierska, spoglądała na całą grupę turystów, ponieważ ta grupa też znała ten tytuł Kto mi dał skrzydła?
Super! Kto mi dał skrzydła? Przepiękna powieść, która między innymi opowiada o Lublinie. Jest taki rozdział 1569, który mówi, że w Lublinie odbył się ten sejm, prawda, unijny, że był taki spokojny. No tak napisała, ale tak naprawdę ten sejm był burzliwy. Ale co napisała? Opisała także zamek lubelski i opisała mieszczan lubelskich, którzy się ciągle podnosili, jeżeli były jakieś zniszczenia, najazdy, bo opowiada o najazdach, pożarach, mówiąc, że byli jacy są dzielni i przemyślni mieszczanie lubelscy, że potrafili właśnie bogacić i rozwijać Lublin. Czyli cały rozdział, który jest poświęcony także pobytowi Jana Kochanowskiego w Lublinie. Sama pani Janina Porasińska pojechała do Czarnolasu, do miejsca, gdzie mieszkał, prawda, później Jan Kochanowski, do tego majątku rodzinnego, szukała tej lipy, której nie mogła znaleźć, słynnej fraszki, prawda? Tak, na lipę, bo lipa została ścięta w XVIII wieku. To jest w ogóle tajemnica związana, jak ona zniknęła z tamtej przestrzeni. I moi drodzy państwo, oglądała dwór XIX-wieczny, dwór Jabłonowskich, bo także już nie było śladu po dawnym dworze Jana Kochanowskiego, który uległ zniszczeniu także w XVIII wieku. No i na tym miejscu, gdzie dwór Jabłonowskich był, później od roku 1961 funkcjonuje muzeum. I moi drodzy państwo, kto mi dał skrzydła? Dlaczego taki tytuł nadała swojej powieści? Otóż wzięła ona słowa zawarte z jednej pieśni z Jana Kochanowskiego. Ja przeczytam tylko oczywiście jedną zwrotkę tej pieśni. Są przepiękne, ale długie. Kto mi dał skrzydła? Kto mi ociął pióry i tak wysoko postawił, że z góry wszystek świat widzę, a sam jako trzeba tykam się nieba. Właśnie z tej pieśni wzięła tytuł do swojej pięknej powieści, którą radzę oczywiście, jeżeli ktoś nie miał lektury, bo ja miałam lekturę, pamiętam, w szkole podstawowej, radzę po prostu zajrzeć. Dlatego przyszliśmy pod tą kamienicę.
Niezbyt oczywisty przystanek, ale to dobrze, że są tacy ludzie jak pani przewodniczka Ewa Jezierska, którzy pokazują nam takie miejsca i tak nietypowo również poprowadzony, z dużą dozą szczegółów informacyjnych szlak właśnie Jana z Czarnolasu, ten lubelski szlak i lubelskie ścieżki Jana z Czarnolasu. Drodzy Państwo, w takim razie przechodzimy już powolutku do bazyliki.
Teraz już przejdziemy do Bazyliki Ojców Dominikanów, czyli kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika. Zanim jeszcze dojdziemy do Bazyliki Ojców Dominikanów, wtedy był to kościół, prawda, pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika, to chciałam Państwu powiedzieć, że Jan Kochanowski pisał zarówno po łacinie, bo był to język, nazwijmy tak, ogólny taki, tych sfer całych dworskich, ale uniwersalny w owym czasie, ale także pisał w języku polskim. Natomiast pierwsze utwory, kiedy przebywał we Włoszech i zaczytywał się w tych lekturach, prawda, starożytnych pisarzy, poetów, on także zaczął pisać po łacinie, no tą piękną już, prawda, taką klasyczną łaciną i najpierw zaczął pisać erotyki, A to podobnież dlatego, że zakochał się we Włoszech, w niejakiej, bo uczęszczał on do teatru, w niejakiej Lidii. W aktorce, no kiedyś kobiety, które wykonywały taki zawód, no były uważane za takie upadłe, prawda, kobiety. I podobnież to były pierwsze takie utwory poświęcone właśnie tej nieznanej nam z nazwiska miłości, czyli Lidii.
A jeśli chodzi o Bazylikę Ojców Dominikanów, to przede wszystkim kaplica Firlejów i mnóstwo wiadomości, informacji, dat, powiązań pomiędzy jednym, drugim, trzecim imieniem dopisanym do nazwiska Firlej i oczywiście także Jan Kochanowski. Ale nie tylko ta, być może taka oczywista, także dla Państwa, dla tych, którzy chociażby czytali Kto mi dał skrzydła, czyli tę powieść biograficzną dla młodzieży o Janie Kochanowskim. Nie tylko ta kaplica, ale również ta kapliczka obok, bądź też przed kaplicą Firlejów ma duże znaczenie, jeśli chodzi o poszukiwanie związków Jana Kochanowskiego już nie tylko w samym Lublinie, ale także w regionie.
Pszonkowie byli właścicielami Babina. Sam Adam Pszonka będzie takim na niby burgrapią, bo związani Pszonkowie byli po prostu z takim niby państwem, które stworzyli Rzeczpospolitą Babińską. Ta kaplica została w większości ufundowana przez lud Pszonków, gdzie także była to kaplica grobowa dla nich. Oni byli dobrodziejami kościoła Ojców Dominikanów. No najważniejsza, mówię, jest ta tablica poświęcona Adamowi Pszonce, właściciel Babina, który umiera w 1677 roku. Otóż jego dziadek wpadł na taki pomysł, on był sędzią lubelskim, Stanisław Pszonka, i był jeszcze drugi taki bardzo kreatywny, powiedziałabym, sędzia lubelski, Piotr Kaszowski, żeby stworzyć niby państwo, niby taką Rzeczpospolitą, gdzie będą się po prostu w żartobliwy sposób naśmiewać z takich wad, na przykład szlacheckich, będą nadawać tytuły, na przykład kanclerza, hetmana, wielkiego łowczego, ale trzeba było spełnić tutaj no, pewne warunki. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to był na zasadzie taki klub, prawda, satyryczny, gdzie zjeżdżała się szlachta, gdzie oczywiście ucztowano, bawiono się, nie tylko się bawili mężczyźni, bo także bawiły się kobiety. Nawet było takie powiedzenie, robi baba firleje, jak sobie podleje, czyli wypije. Otóż do tej Rzeczpospolitej Babińskiej, do Babina, przyjeżdżał Jan Kochanowski, gdzie doskonale bawił się w tym towarzystwie. Przyjeżdżał także Mikołaj Rej. No Mikołaj Rej, moi państwo, ponieważ on znał prawie wszystkie pieśni z takiego repertuaru ówczesnego, melodię. Poza tym był człowiekiem takim bardzo dowcipnym, z wielkim humorem. No to można powiedzieć, że on w tej Rzeczpospolitej Babińskiej Rej wodził. No w mniejszym stopniu Jan Kochanowski. I może jeszcze opowiem, jak można było dostać ten tytuł. Otóż trzeba było, moi drodzy państwo, tu mamy taki obraz Jana Matejki, Rzeczpospolita Babińska, gdzie przedstawia taką atmosferę, tak, tego życia w Babinie. Akcja rozgrywa się w ogrodzie. Widzimy całą rzeszę tutaj szlachty. No, jest dwóch panów, którzy stworzyli tą Rzeczpospolitą Babińską. Nie wiem, czy tu będzie widzieć. Pan, który podnosi kielich do góry, to będzie Stanisław Pszonka. Taki pan w słomianym kapeluszu, to będzie Piotr Kaszowski. Ale oprócz tego będzie tutaj siedzieć przy stole Piotr Firlej, który będzie rozmawiać z Jakubem Montaną, o którym jeszcze powiem. Ten taki pan z tej strony przy stole to jest Mikołaj Rej, ale jest, moi drodzy państwo, też Jan Kochanowski, no tak słabo widoczny, pochylony tutaj, zamyślony. On jest tutaj, moi państwo, gra w szachy. Gra w szachy z kronikarzem Marcinem Bielskim. A dlaczego w szachy? Ponieważ on napisał taki utwór szachy. Jak on wpadł na taki pomysł? Kiedy sobie tak chodził, wracał do domu taką wieczorną porą i zobaczył rząd tak ładnie ustawionych drzew. I wtedy powiedział, o, one są tak ustawione jak szachy. No i wymyślił utwór, można ten utwór sobie przeczytać, właśnie utwór szachy, który powstał w tym czasie, kiedy był jeszcze na dworze króla Zygmunta Augusta. Ale wracajmy do naszych przodków. Moi drodzy Państwo, trzeba było wygłosić, każdy kandydat, który chciał otrzymać tytuł, musiał wymyślić niestworzoną historię, opowiedzieć tą historię, a następnie wypić kielich wina, takiego wilka. Natomiast, żeby jeszcze było śmieszniej, musiał on na pewno wypić ten kielich wina, ponieważ nie było tam podstawek. To były tak zwane kulawki, tak? Więc jeżeli mu nalewano jeszcze raz, musiał to wino wypić. Otóż Władysław Zamoyski, bo bywał też w tym towarzystwie Jan Zamoyski, moi drodzy Państwo, Władysław Zamoyski otrzymał tytuł Wielkiego Łowczego, jako że opowiedział historię, kiedy to książę Ostrogski polował na bardzo, bardzo takiego umyślnego zająca i nie mógł go złapać. Ten zając miał 8 nóg, kiedy mu się zmęczyły 4 nogi, 4 łapy, biegł na kolejnych 4 łapach. No został przyjęty, tak? I otrzymał tytuł Wielkiego Łowczego. Tytuł Wielkiego Historyka otrzymał niejaki pan Kmita, który z kolei opowiedział, że dzwon wykonany z gliny iłżeckiej, uderzony w Krakowie, jest słyszalny w Rzymie po 8 tygodniach. Chodziło o to, żeby to była taka opowieść, gdzie zawierała dużo kłamstwa. Ponieważ hasłem tej Rzeczpospolitej Babińskiej było: każdy człowiek jest kłamcą. I moi Państwo, Rzeczpospolita Babińska działała właśnie do czasów, kiedy jeszcze był Adam, przepraszam, Pszonka, do jego śmierci w 1677 roku. Później, no niestety, poziom już był no taki nieciekawy tych spotkań, bo więcej było pijaństwa niż żartów. A, mówiłam o kobietach, bo tu są kobiety, tu jest na przykład, wśród kobiet jest pani Pszonkowa. Otóż na przykład pani Pszonkowa była kuchmistrzynią, ponieważ podawała polewkę z żywymi wróblami i pierogi z trocinami polanymi węgrzynem. Pani Rejowa też była kuchmistrzynią, ponieważ potrafiła nowe wino zamienić w stare wino. A jak to robiła? Nowe wino nalewała do starych kielichów. Nastąpiła przemiana? Nastąpiła. Dobrze. Później, to już w późniejszych latach mówiono, że jak ktoś coś kłamał, tak kłamał, prawda, opowiadał jakieś tam niewiarygodne historie, to temu można by odpowiedzieć w ten sposób: zapewne słyszał to w Babinie.
Drodzy Państwo, Rzeczpospolita Babińska, to tam również wśród tej szlacheckiej grupy towarzysko-literackiej przebywał i nawet tworzył te wszystkie satyryczne anegdotki i śmieszki różnego rodzaju. Także i sam Jan Kochanowski, tak jak Państwo słyszeli, na przykład uwieczniony został na obrazie Rzeczpospolita Babińska, na obrazie Jana Matejki z kronikarzem Marcinem Bielskim, kiedy to grali w szachy. Ale proszę mi powiedzieć, gdzie tak naprawdę znajdowała się ta Rzeczpospolita Babińska, czyli po prostu gdzie leży Babin, a leży przecież po dziś dzień, o ile dobrze się orientujemy, prawda? podróże@radiolublin.pl i jak zawsze 801 50 10 22 i 81 743 7383. Powracamy w takim razie do kaplicy Firlejów.
Jan Kochanowski później będzie, no nazwijmy już, dość majętnym człowiekiem. Nikt nie wejdzie do kręgów magnaterii, ale no cały czas będzie, prawda, w tych wyższych sferach szlacheckich obracać się. I otóż, moi drodzy Państwo, raz pożyczył taką dużą sumę pieniędzy, 7700 florenów. Ja zawsze to przeliczam na ilość koni. Za to można było kupić 500 koni takich, prawda, rasowych. Ale ogólnie, jak spieszymy wszystkie te pożyczone sumy, to wyobraźcie sobie Państwo, że pożyczył 17 400 florenów właśnie Andrzejowi Filejowi. Czyli też zapewne musieli się oni wszyscy tutaj zaprzyjaźnić. I ja wybrałam sobie takie dwa utwory, taką fraszkę. Ona akurat została napisana w języku łacińskim. Dobrze, czytam. Kiedy przyjechał do Dąbrowicy, zobaczył, wówczas był tam zamek, napisał taką oto fraszkę na wieś Dąbrowicę. Gościu, skoro przestąpisz progi marmurowe, przed geniuszem onego miejsca pochyl głowę. Filejów dom ten chowa, o ich pięknej sławie i o walecznych czynach w rycerskiej rozprawie, jeśliby przemilczeli współobywatele, zaczęliby je chwalić nieprzyjaciele. Ale dla samego Mikołaja Fileja, który go namawiał, bo był zachwycony tą poezją, prosił, żeby te utwory swoje wydał, prawda? Nie trzymał, jak to się mówi. Napisał taką oto z kolei fraszkę. Do Mikołaja Fileja. Mało za tym, że moje fraszki masz pisane, lecz je chcesz, Mikołaju, mieć i drukowane? Ku czci czy hańbie mojej? Cóż nie wierzysz temu, żeś i sam w nich? Ba, jesteś już, wiesz, słowu memu, a tak rozmyśl się na to, trefno lito będzie, gdy we fraszkach kasztelan drukowany siędzie. Jać wytrwam, choć mnie będą fraszkopisem wołać, bo mnie mógł ani boją, ani mężem zdołać. Taki dowcipna, prawda, taka dowcipna fraszka sam siebie tutaj nazywa fraszkopisem.
I rzeczywiście ten fraszkopisarz bywał w Rzeczpospolitej Babińskiej. Proszę powiedzieć, gdzie leży Babin? Czy Państwo są zorientowani, może chociaż na początek, w jakim województwie? 801 50 10 22, a także 81 743 7383, bo oczywiście wiemy, że w Lublinie Jan Kochanowski bywał i to nie jeden raz, w Kazimierzu Dolnym też jak najbardziej, ale bywał także i w Babinie, czy to dalej od stolicy naszego województwa, czy niekoniecznie? Proszę się zastanowić i proszę odpowiedzieć na to właśnie pytanie. Proszę sobie przypomnieć ową Rzeczpospolitę, Rzeczpospolitą Babińską.
Podróże małe i duże.
Podróże małe i duże, oczywiście nie tylko po Lublinie, nie tylko po Kazimierzu Dolnym, jeśli chodzi o nasz region. Wędrował i podróżował Jan Kochanowski, Jan z Czarnolasu, ale był także w Rzeczpospolitej Babińskiej. Gdzież ona się mieściła, panie Janie? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor. Babin to jest miejscowość, która leży w odległości kilku kilometrów na wschód od Bełżyc, oczywiście nasze województwo lubelskie.
Jak najbardziej tak, wszystko się zgadza, ale nie wszyscy o tym, już sekundkę, tylko ja chcę powiedzieć, że nie wszyscy o tym wiedzą, nie wszyscy tak mają taką świadomość. Nawet teraz, dzisiaj pojawiły się błędne odpowiedzi, że może to jakieś Mazowsze, prawda, tak gdzieś bliżej Warszawy i tak dalej. Nie, nie, drodzy Państwo, proszę szukać Babina właśnie zupełnie tak niedaleko od...
Niedaleko Lublina.
Bełżyc, no, tak, samego Lublina też, ale od Bełżyc jak najbardziej.
Jeszcze niedaleko, pani redaktor, na koniec powiem, że znajduje się miejscowość na północ w zasadzie od Babina, też w odległości kilku kilometrów. Miejscowość Radawiec, która znana jest z tego, że tam jest lotnisko szybowcowe, o ile pamiętam, i lekkich samolotów. Tyle mogę powiedzieć.
Tak, jak najbardziej. Ale grunt to dobrze się orientować i w historii, i geografii, bo jak widać, to nawet w radiu procentuje, prawda?
Oczywiście, cały czas. Od wielu, wielu lat, wielu dziesiątków lat, wie pani.
Panie Janie, a jeśli chodzi o kwestię Jana Kochanowskiego, to będziemy także powracać, tak jak i dwa tygodnie temu byliśmy w Akademii Zamojskiej, bo związki Jana Kochanowskiego z Zamościem, właśnie z Akademią Zamojską bezpośrednio też są całkiem...
Sprawa posłów greckich przecież, chociaż tak.
Także całkiem tego wszystkiego sporo. Bardzo mi miło i dziękuję, że pan uratował honor
słuchaczy. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia, drodzy Państwo. A skoro już jesteśmy w tej małej i większej większej geografii, no to proszę teraz wsłuchać się w taki oto cytowany przez naszą przewodniczkę Ewę Jezierską tekst, drodzy Państwo, i proszę nam odpowiedzieć. Tak naprawdę policzyć nawet, o jakiej dzielnicy Lublina pisał Jan Kochanowski.
Pierwszą, wtórą i trzecią, czwartą wieś i piątą, szóstą także i siódmą, ósmą i dziewiątą. Nie wiem, miły doktorze, w której masz krainie.
Ale, ja byłem ino. Ino w której, drodzy Państwo, proszę policzyć, o jakiej dzielnicy Lublina. To jest taka jedna z najbardziej lubelskich fraszek i generalnie jeden z najbardziej lubelskich utworów Jana Kochanowskiego, a to ze względu na to, że po prostu bezpośrednio pada nazwa Lublin w tym tekście. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Być może także, kto wie, na przykład mieszkańcy tej oto dzielnicy uwiecznionej przez Jana Kochanowskiego także się do nas odezwą.
Pierwszą, wtórą i trzecią, czwartą wieś i piątą, szóstą także i siódmą, ósmą i dziewiątą. Nie wiem, miły doktorze, w której masz krainie.
Czy być może nasza radiosłuchaczka zna odpowiedź? Halo, halo, dzień dobry.
To jest, tak, to mi się wydaje, że to jest dziesiąta. To jest dzielnica dziesiąta Lublina.
Brawo, oczywiście, że tak. A skąd pani wiedziała? Czy z samego tekstu?
Znaczy z tekstu, ale wiem, że jest w Lublinie dzielnica dziesiąta i tak po prostu chybił, trafił, jak to się mówi.
Jak najbardziej, czyli tutaj liczenie.
Trzeba
było policzyć i wtedy można było się doliczyć do tej dziesiątej, która przy Lublinie. Jak najbardziej tak. Bardzo się cieszę, że pani znała odpowiedź na to pytanie.
No też jestem zaskoczona, że akurat mi się tak udało. No tak sobie pomyślałam, no bo to leży w bardziej południowej części miasta. Od strony Głuska tak zwanego i tej dzielnicy Głuska, dzielnica dziesiąta. Także choć nie jestem lublinianką, ale troszkę się orientuję w dzielnicach.
Brawo. I to oczywiście procentuje. A ja w tajemnicy tak na ucho pani szepnę, że tam właśnie w tej dzielnicy, i tak swoją drogą jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa wie, gdzie dokładnie, jest taka ławeczka. A na tej ławeczce siedzi właśnie Jan Kochanowski, no nie kto inny, tylko właśnie on. A zupełnie niedawno, bo kilka dosłownie lat temu, właśnie tekst tej oto fraszki był zaprezentowany na ogromnym współczesnym billboardzie tuż u wrót tak naprawdę wjazdu do dzielnicy dziesiątej, więc być może to po raz kolejny mieszkańcom tym dawnym, jak i tym nowym uświadomiło, w jakim miejscu historycznie tak naprawdę mieszkają. Oczywiście za czasów Jana Kochanowskiego to była wieś, tak jak wymieniał tutaj w tej właśnie fraszce jak najbardziej. Bardzo pani dziękuję za tę odpowiedź. A teraz już i nawzajem dla pani też jak najbardziej. Proszę koniecznie odwiedzić dzielnicę dziesiątą w Lublinie. To też jest miejsce warte poznania z punktu widzenia historycznego, ale tak jak i państwo słyszą, literackiego też jak najbardziej. A teraz już pełen tekst tej właśnie wyliczanki, można by było powiedzieć, prezentowany przez naszą przewodniczkę.
Pierwszą, zdałam to na pamięć, ale ze stresu mogę zapomnieć, więc odczytuję. Pierwszą, wtórą i trzecią, czwartą wieś i piątą, szóstą także i siódmą, ósmą i dziewiątą. Nie wiem, miły doktorze, w której masz krainie. Jam tylko był w dziesiątej, która przy Lublinie.
Wszystko się zgadza, w takim razie podejdźmy do kamienicy, akurat nie w dzielnicy dziesiątej, nie, tylko w samym sercu naszego starego miasta, gdzie przepiękna sylwetka Jana Kochanowskiego, ale też i wszystkie atrybuty z nim związane, symbole jego życia, pracy, jak i miejsc, to taka swoista mapa, po której możemy się poruszać, zerkając troszeczkę oczywiście jak najbardziej na życiorys Jana Kochanowskiego.
To jest XVI-wieczna kamienica, która niestety została zniszczona we wrześniu 1939 roku. I tutaj mamy wygląd, prawda, tej naszej kamienicy, więc trzeba ją było odbudować, no zachowały się portale. Trzeba ją było, moi drodzy Państwo, odbudować. Przed wojną to właśnie Jan Wodyński wykonał jakąś tu dekorację grafitową. Natomiast tę dekorację, którą Państwo widzą, to jest dekoracja Michalskiego dopiero z roku 1954, kiedy to w Lublinie miano obchodzić dziesięciolecie Polski Ludowej, tak? No i trzeba było szybciutko te frontony kamienic w jakiś sposób przyozdobić, a ponieważ uważano, że Lublin był tym miastem renesansowym, to tutaj przyozdobiono wizerunkiem Jana Kochanowskiego, fragmentem jego pieśni, jednej z pieśni, moi drodzy Państwo, oraz miejscami, tak? Miejscami, gdzie przebywał, gdzie studiował. Mamy Kraków, Padwę, Królewiec, Paryż, gdzie, moi drodzy Państwo, też przebywał w Paryżu, wracając do Polski. Przejechał przez, po zwiedzeniu Italii, wsiadł na statek, dopłynął do Marsylii, a później z Marsylii już tak wysiadł i zwiedzał miejscowości, między innymi Paryż, gdzie spotkał się z takim francuskim wielkim poetą, Pierre Ronsardem. Mamy także, moi drodzy Państwo, dwukrotnie Lublin, Czarnolas i Warszawę. Warszawę dlatego, że uczestniczył on w tych sejmach, kiedy byli wybierani królowie elekcyjni. Lublin dwukrotnie, zaraz powiem o tym wszystkim. Zerknijcie teraz na górę, bo rzadko ktoś patrzy na tą dekorację w tym górnym pasie. A tam są takie symbole zainteresowań czy jakieś umiejętności poety. Pierwszy symbol to jest lira. Lira to, moi drodzy Państwo, jest symbol poetów, prawda, piszących liryki. A on liryki pisał. Drugi symbol, widzą Państwo na samej górze? Są tam kłosy zboża i owoce. To znaczy, że był ziemianinem, tak? Gospodarował w momencie, kiedy osiadł w Czarnolesie. Dalej widzimy statek jako symbol jego podróży, o których marzył. Kolejny to jest jeszcze, jest tam otwarta księga z piórem, która mówi, że pełnił wielokrotnie służbę na różnych dworach, między innymi na dworze króla Zygmunta II Augusta. I ostatni to jest taki manuskrypt i jest dzbanek wina, bo Jan Kochanowski przyznawał się do tego, że kiedy pisał, no to, a szczególnie fraszki, to lubił pić wino. I nawet ułożył sobie o taką fraszeczkę, że znał ktoś kiedy poetę trzeźwego, nie uczyni tak i nic dobrego. Ja inaczej nie piszę. Jeno jako żyje, pijane moje rymy, bo i sam rad piję. Także sobie, prawda, przy winku pił. Ale właśnie dzięki temu, że był osobą dowcipną, towarzyską, poza tym on miał taki stoicki, powiedzmy, spokój, bo Państwo muszą wiedzieć, że człowiek renesansu ze starożytności przybrał też taki stoicki sposób, prawda, reagowania, że jak pojawią się jakieś problemy, to nie będzie wpadać tutaj, małe problemy, w jakąś rozpacz, że trzeba cieszyć się życiem, chwalić Boga za to, co się ma, cieszyć się życiem tymi codziennymi błahostkami, na zasadzie carpe diem, czyli chwytaj dzień. I wśród grupy jego przyjaciół pojawił się taki właśnie doktor Jakub Montanus, Jakub Montana, którego poznał, gdy był dworzaninem u biskupa Padniewskiego, bo on był lekarzem, doktorem biskupa Padniewskiego. Ten Jakub Montana otrzymał tytuł archidiakona lubelskiego. Lublin podlegał pod biskupstwo krakowskie i otrzymał także wsie jako wyposażenie tego urzędu archidiakona lubelskiego. Między innymi wieś dziesiątą, gdzie jak się okazuje Jan Kochanowski, dzisiaj tak, już Lublin, dzielnica Lublina, bardzo często bywał u tego Jakuba Montana, no w towarzystwie jego tworzył, ale też sobie popijał i napisał taką chyba najbardziej lubelską fraszkę, bo wymieniony jest Lublin. Pierwszą zdałam to na pamięć, ale ze stresu mogę zapomnieć, więc odczytuję. Pierwszą, wtórą i trzecią, czwartą wieś i piątą, szóstą także i siódmą, ósmą i dziewiątą. Nie wiem, miły doktorze, w której masz krainie. Jam tylko był w dziesiątej, która przy Lublinie.
I jak to dobrze, że już wiemy, spoglądając na mapę Lublina, tak naprawdę o jakim miejscu, o jakiej dzielnicy, a dawniej wsi pisał Jan Kochanowski. I to przecież on fraszkę i fraszki generalnie wprowadził do literatury polskiej.
Kiedy odchodzi z tej służby dworskiej, postanawia już porzuca ją w 1570 roku, choć nadal ma jeszcze tytuł sekretarza, kiedy jest kolejny król, król elekcyjny w ogóle, o Henryku Wasie to nie wspomnę, bo on czmychnął szybko do Francji. Stefan Batory został obrany na króla, pomimo że on głosował przeciwko obiorowi Stefana Batorego na króla. To jednak Stefan Batory bardzo go docenił. Chciał mu płacić stałą pensję, żeby na tym dworze królewskim został. Ale on stwierdzi, że zajmie się teraz ziemią, prawda? Uprawą ziemi. Odbudował, w zasadzie to zbudował na nowo modrzewiowy dwór. No i uznał, że czas teraz już na małżeństwo. Miał bowiem 45 lat. I znalazł sobie właśnie pannę Dorotę Podlodowską, która była o 20 lat od niego młodsza, był naprawdę w Dorocie Podlodowskiej zakochany, postanowił oddać te beneficja, które przynosiły mu korzyści, a więc beneficjum to poznańskie i zwoleńskie. Został ziemianinem i proszę, już na cześć swojej małżonki napisał pieśń świętojańską o Sobótce. Jest jedna zwrotka, tylko jedną wybrałam, jak to mówi o swojej Dorocie, bo ten utwór poświęcony jest małżonce. Serce mi zakwitnie prawie przy twej przyjemnej rozprawie, a kiedy cię pocałuję, 3 dni w gębie cukier czuję. No, doczekali się 6 córeczek, 2 niestety zmarły w dzieciństwie. Jedna z państw jest znana, prawda, Urszulka i Hania. A po jego śmierci już urodził się syn Jan, który także, no, zmarł także w dzieciństwie. Ale teraz zobaczmy, jak on patrzył na ten dom, jak on się cieszył z tego, że prowadzi żywot ziemianina, że handluje zbożem, bo w XVI wieku to Polska była tym spichlerzem Europy i on także zbożem, tak, wysyłał zboże do Gdańska, ale jak widział to swoje życie, w Czarnolesie, życie takie spokojne, także przeplatane pracą, modlitwą, no i przede wszystkim pisaniem. Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje, raczysz błogosławieństwo dać do końca swoje. Inszy niechaj pałace marmurowe mają i szczerym złotogłowym ściany obijają. Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym, a Ty mnie zdrowiem opatrz i sumieniem czystym, pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością, obyczajami znośnymi, nieprzykrą starością. Piękny, prawda, taka fraszka na swój dom, w którym mieszkał. A w ogóle, moi drodzy państwo, słowo fraszka pochodzi od włoskiego słowa fraska i będziecie zaskoczeni. Co to oznacza?
Proszę powiedzieć, w języku włoskim fraska, czyli tak naprawdę to pierwsze, pierwotne znaczenie, jak je tłumaczymy, 801 50 10 22, a także 81 743 7383, bo dzisiaj ta nasza polska fraszka, wprowadzona właśnie do literatury polskiej przez Jana Kochanowskiego, to krótki utwór liryczny, zazwyczaj rymowany lub wierszowany, o różnorodnej tematyce, często humorystycznej bądź też ironicznej, czy satyrycznej i kończy się wyraźną puentą. Ale pierwotnie w języku włoskim fraska to cóż to takiego?
A w ogóle, moi drodzy państwo, słowo fraszka pochodzi od włoskiego słowa fraska i będziecie zaskoczeni. Co to oznacza?
Bądźmy w takim razie zaskoczeni, zaskoczmy się nawzajem. Cóż oznacza słowo fraska w języku włoskim? Jak zawsze podróże@radiolublin.pl. Można do nas napisać, tak jak i pisał przecież Jan Kochanowski tym gęsim piórem, rzecz jasna. Jan Kochanowski i Lublin to także historia, legenda, bo tak też trzeba to postrzegać, i miejsce śmierci. Na początek zasłabnięcia w jednym z urzędów, i tutaj też będziemy próbować rozwikłać, w którym dokładnie, oczywiście jeśli chodzi o Lublin.
Staniemy teraz pod Trybunałem Koronnym. Chowamy się gdzieś w bramie, czy nie? Pod Trybunałem Koronnym mówiłam, że Stefan Batory w 1578 roku ustanowił tak najwyższą instancję sądową dla szlachty, która funkcjonowała przez 200 lat. Otóż co wiązało Jana Kochanowskiego? Przez wiele, moi drodzy państwo, lat mówiono, Kochanowski przyjechał po własną śmierć do Lublina, bo według tradycji on zasłabł, podobnież tutaj w Trybunale Koronnym. Dzisiaj wiemy, że jest to nieprawda. Niemniej ta tradycja jest utrwalona i dzisiaj, moi drodzy państwo, w Muzeum Narodowym na Zamku znajduje się oto taki rysunek pod szkłem, bo wszystko jest tu powiększone, który przedstawia, tu jest pokazana śmierć, prawda, Jana Kochanowskiego w Trybunale Koronnym. Natomiast tak naprawdę zmarł on w innym miejscu i zaraz opowiem. Otóż, moi drodzy państwo, był to sierpień 1584 roku, kiedy Jan Kochanowski przyjechał do Lublina. Wiedział bowiem, że w Lublinie zbiera się senat i będzie także król Stefan Batory. Chciał uzyskać audiencję o władcy i dowiedzieć się o losy swojego szwagra, Łukasza Podlodowskiego, który jako podkoniuszy królewski został wysłany do Turcji, aby zakupić konie. Może to była jakaś misja dyplomatyczna, a może jakaś szpiegowska, nie wiemy. Bądź razie on tam zginął, zabity na Bałkanach. I on przyjechał specjalnie, być może, bo to do końca nie wiemy, Jan Zamoyski, załatwił mu taką możliwość, w cudzysłowie, że będzie mógł swoją sprawę przed królem wyłuszczyć, to znaczy prosić władcę o zadośćuczynienie, tak, o zwrócenie się do Turków, o wyjaśnienie tej sprawy. Ale niestety senat się zebrał, wiadomo, że tuż 20 sierpnia miał bardzo ważne inne sprawy, bo w międzyczasie już trzeba było myśleć tutaj o konflikcie wojennym z państwem moskiewskim. Król miał na głowie jeszcze trudną sprawę zdrajcy Samuela Zborowskiego. Miał jeszcze, nie chciał sobie także utrudniać stosunków z Turcją i najprawdopodobniej ta sprawa została odłożona wtedy, kiedy w innym czasie zbierze się senat. I wiemy, że senat, prawda, jeżeli władca, to władca raczej nie był w Trybunale Koronnym, bo senat zbierał się na Zamku Lubelskim. I tam najprawdopodobniej właśnie na Zamku Lubelskim, a nie w Trybunale Koronnym, jak mówiono przez kilkadziesiąt lat, dostał ataku apopleksji na wieść o tym, że nie będzie mógł na ten temat śmierci swojego szwagra Podlodowskiego porozmawiać, dostał ataku apopleksji. No i gdzie został przeniesiony? I to już wiemy bardzo dokładnie. Dzięki temu zwracamy się teraz, przechodzimy pod tą kamienicę, gdzie są wizerunki czterech poetów związanych z Lublinem. Widzimy Biernata z Lublina, Jana Kochanowskiego, Sebastiana Klonowica i Wincentego Pola. Zapraszam, tutaj schronimy się. Jeszcze dalej, proszę bardzo. Dobrze, że takie sieni są. A wiecie państwo, że tutaj w tym domu rzemiosła mamy swój lubelski Wawel. Mamy krużganki, tak jak na Wawelu oczywiście. Trzeba by było tam wejść i mamy naprawdę na tym najwyższym i nieco niższym piętrze mamy nasz lubelski Wawel. Moi drodzy państwo, jesteśmy w kamienicy. Teraz to są dwie kamienice połączone. Od XVI wieku stały tutaj dwie oddzielne kamienice. Te kamienice zostały połączone w XVIII wieku, na górze nawet jest napisana data, przez takiego bankiera Heislera. I w ten sposób mamy tą jedną kamienicę. Jak Państwo zauważyli, jest tam dekoracja sgrafitowa przedstawiająca wizerunki poetów, więc my mówimy o tej kamienicy jako o kamienicy poetów. Te wizerunki wykonał Jan Wodyński w 1939 roku, kiedy przeprowadzano tutaj renowację kamieniczek na Starym Mieście. W kamienicy narożnej, czyli my jesteśmy w dwóch, czyli w tamtej kamienicy, tak? Po Państwa będzie to, ja mam prawą, po Państwa lewej stronie, mieszkał Sebastian, a kamienica należała do Jana Wiślickiego. Sebastian był mężem Agnieszki Wiślickiej. No króciutko, człowiek, który przybył z Wielkopolski jako 30-kilkuletni mężczyzna, który tutaj w Lublinie, znając łacinę i grekę, no zrobił wielką karierę. Zaczynał od pisarza miejskiego, został później ławnikiem miejskim, rajcą miejskim i burmistrzem miasta. Ale oprócz tego został także poetą, zakochanym także, sam pisał, ale sam był także zakochany w poezji Jana Kochanowskiego, zakochany w mieście, a jako pisarz, ale w tym czasie, kiedy tu Kochanowski zmarł, on był ławnikiem miejskim, wiedział o tym tragicznym wydarzeniu. I wiedział, że Jan Kochanowski został przeniesiony i zmarł w kamienicy obok. Ta kamienica obok, czyli po tej stronie, należała do dwóch szlachciców. Współwłaścicielem był Mikołaj Oczko. Mikołaj Oczko był przyjacielem serdecznym Jana Kochanowskiego. On jeszcze miał kamienicę w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. I tam się spotkali, bo muszę Państwu powiedzieć, że Jan Kochanowski wyjeżdżał także do Kazimierza nad Wisłą, gdzie uczestniczył w rozstrzyganiu takich sporów pomiędzy wójtem a mieszczanami, albo jak był konflikt pomiędzy mieszczanami, on był takim, mówiono wtedy, ławniczym, takim rozjemcą. I on był tam Mikołaj Filej, Andrzej Filej i między innymi Mikołaj Oczko. I podobnież właśnie w tej kamienicy, kiedy został przyniesiony, no umiera. Umiera 22 sierpnia 1584 roku. Są jeszcze inne daty, 20 sierpnia, 16 sierpnia, ale my przyjmujemy tę datę, jako że ona została umieszczona na jego tablicy nagrobnej w kościele parafialnym w Zwoleniu. Czyli dlatego się pojawiły na kamienicy numer 19 dwukrotnie, tak? Nazwa Lublina, jako że był uczestnikiem Sejmu Unijnego, innych sejmików, które się tu odbywały, no i tutaj zmarł. Sebastian Klonowiec bardzo przeżył śmierć Jana Kochanowskiego i to jemu zawdzięczamy, że stworzył szale nagrobne na szlachetnie urodzonego, tak? Jana Kochanowskiego. On napisał 13 żali, a namówili go tego znów dwaj przyjaciele Jana Kochanowskiego, też zafascynowani jego utworami, Piotr i Paweł Czerni z Krasienina. 13 żali nagrobnych.
A my mamy, drodzy Państwo, po dziś dzień aż 6 tajemnic pochówku mistrza Jana z Czarnolasu.
W tym miejscu nie pada też, to może ja opowiem, tak, o późniejszych wydarzeniach, gdzie został pochowany Jan Kochanowski. Oczywiście od razu ruszyło poselstwo do Doroty, do Czarnolasu. Ona spodziewała się dziecka, sama nie mogła przyjechać tutaj w ogóle 2 miesiące po śmierci Jana. Urodzi synka, któremu też zostanie nadane imię Jan, ale chłopczyk będzie bardzo króciutko żyć. Natomiast zadysponowała, że pogrzeb ma się odbyć w Zwoleniu. Ale pamiętajmy, był to sierpień, jak wszyscy mówili, był to wyjątkowo upalny sierpień. Obawiano się, że to ciało nie zostanie szybko dowiezione z Lublina do Czarnolasu, więc postanowiono go gdzieś postawić, prawda, trumnę z ciałem, choć niektórzy twierdzą, że nawet pochowano, że tutaj odbył się pierwszy pogrzeb. I teraz naszą zagadką, wielką zagadką jest, w którym to miało miejsce kościele. Ja przechodziłam z Państwem obok kościoła Farnego pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. To był kościół mieszczański z widokiem na zamek. Drugim kościołem na wzgórzu, czy nawet pierwszym, bo był wcześniej może nawet wybudowany, był kościół ojców dominikanów, który także był z widokiem na wzgórzu. I co napisał Sebastian Klonowic? Sebastian Klonowic napisał, że został pochowany w kościele z widokiem na zamkiem. No i to jest do dzisiaj niewyjaśniona zagadka, czy w kościele Farnym, czy w kościele ojców dominikanów. Choć niektórzy mówią, że jeżeli był szlachcicem, to nie mógł być pochowany w kościele mieszczańskim, tylko został pochowany w kościele dominikanów. Jak długo tam był pochowany, tego niestety, moi Państwo, już nie wiemy, nie ma na ten temat żadnych informacji. Wiemy, że później został pochowany już w kościele parafialnym w Zwoleniu, w kaplicy grobowej swoich rodziców Piotra i Anny. Jan Kochanowski nie miał szczęścia do tego swojego pochówku. Jeżeli Państwa interesuje dalsza historia, to mogę opowiedzieć. Opowiedzieć, bo to troszkę czasu zajmie. Wyrażacie zgodę na temat dalszego pochówku? Otóż, moi drodzy Państwo, został pochowany, prawda, w Zwoleniu. W XVIII wieku w ogóle tam ciągnęły wręcz takie pielgrzymki. Na przykład był tam sam nasz książę poetów Ignacy Krasicki. Był tam także król, znaczy nie dojechał, król Stanisław August Poniatowski, który jechał i chciał zobaczyć właśnie tą trumnę Jana Kochanowskiego. No tak się stało, w Lublinie miał przygodę, jak to jego karoca wpadła do błota, tak, na przedmieściu krakowskim. Tak samo nie mógł dojechać do kościoła w Zwoleniu, ponieważ takie było błoto, że niestety no jego wyprawa była tą nieudaną, nie zobaczył trumny Jana Kochanowskiego. W XVIII wieku, pod koniec XVIII wieku, kaplica, w których znajdowało się jeszcze 16 trumien, była już bardzo, moi Państwo, zniszczona. Każdy mógł wejść do tej kaplicy. I był taki kolekcjoner, bibliofil, przyjaciel księżny Izabely Czartoryskiej z Puław, który postanowił wedrzeć się do kaplicy, otworzyć trumny i zabrać czaszkę Jana Kochanowskiego. Wyciągnął tą czaszkę, to był rok 1791. 5 lat później podarował ją księżnej Izabeli, która zbierała pamiątki narodowe, osobliwe często pamiątki narodowe, tak? I ona ukryła to w takim marmurowym sarkofagu i po powstaniu listopadowym, kiedy musiała uciekać, emigrować, zabrała ze sobą tą głowę w tym sarkofagu do Paryża. Później ta głowa wróciła do Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Badania potwierdziły, badano, czy to głowa Jana Kochanowskiego. I moi drodzy Państwo, okazało się, że nie. Jest to głowa kobiety. Kobiety, tak, po tych badaniach genetycznych różnych stwierdzono. Chromosomy kobiece. No i taka to było tak, widocznie może zabrał głowę Doroty Podlodowskiej. No właśnie, myślimy, że to chyba żony. Może ktoś poprzestawiał te tabliczki, jak tam każdy mógł wejść. I moi drodzy Państwo, po upadku powstania listopadowego, ponieważ władze carskie obawiały się jakiś tam pielgrzymek do kaplicy grobowej Kochanowskich, pod pretekstem, że do kaplicy wciera się woda, nakazały te władze zebrać wszystkie szczątki, włożyć do jednej skrzyni, zakopać na cmentarzu przykościelnym, co się też stało. Ale w latach 80. no hasło, musimy odszukać szczątki Jana Kochanowskiego. Odszukano skrzynię, gdzie były szczątki wymieszane łącznie z kośćmi zwierząt i na podstawie, że on miał 54 lata, wyodrębniono kości takiego mężczyzny, złożono do trumny I w końcu Jan Kochanowski znalazł swoje miejsce, myślę, że to jego kości, w 1984 roku, kiedy kardynał Macharski odprawił, celebrował tam uroczystą mszę. W końcu Jan Kochanowski znalazł swoje miejsce. A my ruszamy dalej.
I rzeczywiście symboliczne także w tym względzie okazały się perypetie związane również i z lubelskim pomnikiem Jana Kochanowskiego. Tak to jest, że ta historia zatacza koło.
A teraz, moi drodzy Państwo, jeżeli chodzi o pomnik, do którego mamy dotrzeć, to była taka uroczystość, ponieważ jak powiedziałam, mówiono, że tutaj oczywiście był tak, zmarł Jan Kochanowski, czy zasłał w Trybunale Koronnym, postawiono pomnik z wielkimi problemami. W 1931 roku, akurat kiedy przypadała rocznica urodzin Kochanowskiego, chciano postać jego upamiętnić. Ale pamiętajmy, lata 30., 20., teraz czas kryzysu w Polsce, w Europie, nikt tak, mieszkańcy Lublina nieprzychylnie patrzyli, że w tak trudnych czasach są pieniądze, mają zbierać pieniądze na pomnik. Ale udało się dzięki temu, że nauczyciele, uczniowie zebrali składki, stanął przed Trybunałem pomnik według projektu Franciszka Strynkiewicza. I tu jest pokazana uroczystość, w ogóle jak jest składany pomnik przy Trybunale Koronnym. I tutaj jak jest uroczystość odsłonięcia. Naprzeciwko widzimy wejścia, tak? My ten pomnik zobaczymy, ale to jest pierwotne miejsce. Tutaj stał pomnik przy Trybunale Korony. Już wiecie dlaczego. Pomnik wywiera takie smutne wrażenie tutaj, taka kolumna prosta stojąca. Nawet kiedy do Lublina przyjeżdżał, robiąc już karierę w Warszawie, nasz wielki poeta Józef Czechowicz, to mówi, że jak patrzy na ten pomnik, to mu się robi tak bardzo smutno. Tak się stało, że w czasie okupacji niemieckiej Niemcy kazali zniszczyć ten pomnik. Więc władze miasta i taki kamieniarz Lis postanowili ukryć pomnik. I został wykopany wielki dół niedaleko Trybunału, znaczy przy Trybunale. Umieszczony ten pomnik rozłożony w częściach, przykryte kostką. Był to rok 1941. Później powrócił, ale w inne. I myślę, że o wiele ładniejsze miejsce, prawda? Znaczy ładniejsze, jeżeli chodzi o pomnik, miejsce.
I oczywiście tam też znajduje się lipa, no bo nie może być inaczej. Tuż nad pomnikiem właśnie także Lublin podarował nie tylko pomnik mistrzowi Janowi z Czarnolasu, ale także i tę słynną lipę, drodzy Państwo. A skoro już mowa o tych miejscach upamiętniających Jana Kochanowskiego, Jana z Czarnolasu w Lublinie, no to nie zapominajmy właśnie o tej ławeczce, na której siedzi mistrz Jan i patrzy na swoich uczniów, czyli Szkoła Podstawowa numer 2 imienia Jana Kochanowskiego w Lublinie przy ulicy Mickiewicza 24, która w tym roku będzie świętowała swoje stulecie i to już naprawdę, naprawdę niedługo, drodzy Państwo. Ale jeszcze jesteśmy winni sobie rozwiązanie owej fraszki. Pani Monika napisała do nas na podróże@radiolublin.pl. Dzień dobry, fraszka z włoskiego to po prostu gałązka, coś mało wartościowego, małostka i błahostka.
Gałązka pokryta liśćmi. To oznacza słowo fraska. A w języku polskim fraszka się stała takim krótkim, niedługim, często żartobliwym wierszykiem. Czas w Czarnolesie obfitował no przede wszystkim w pisanie przez niego szeregu prac. Między innymi wtedy przetłumaczył psałterz Dawidów. I wtedy, moi drodzy Państwo, także napisał ten najsłynniejszy utwór Odprawę posłów greckich. Poprosił go o to jego mecenas, a późniejszy przyjaciel Jan Zamoyski, założyciel Zamościa, który pełniąc funkcję jeszcze wtedy już kanclerza, po prostu, bo w tym samym roku, w 1578 roku, żenił się z Krystyną Radziwiłłówną. Miała być wielka uroczystość w Jastowie, wtedy mówiono, pod Warszawą, dzisiaj w Ujazdowie, prawda? Na które miał przybyć także król Stefan Batory z małżonką Anną. I on stworzył tam pierwszą tragedię właśnie pierwszą w wydaniu polskim tragedię. To było, powiedzmy, wielkie osiągnięcie. Oprócz tego był tak zaprzyjaźniony z Janem Kochanowskim, że Jan Kochanowski, ufając jego umiejętnościom, prosił, żeby stworzył taki podręcznik Ortografię Polską. To stworzył i to był podręcznik, który był używany na Akademii Zamojskiej, które zresztą Jan Zamojski założył. No i niestety, moi drodzy Państwo, i już tak w latach 70., końcówka lat 70., początek lat 80., w wieku 16, Jan Kochanowski zaczyna się źle czuć, ale postanawia przyjechać do Lublina.
Mikołaj Rej i Jan Kochanowski to kolejny wątek, który wczoraj podczas tego spaceru lubelskie ścieżki Jana Kochanowskiego również odwiedziliśmy i również poznaliśmy najwybitniejsi przedstawiciele polskiego odrodzenia.
Otóż do Mikołaja Reja, jak głosi taka pewna notatka sporządzona przez Jana Herburta, on usłyszał to od Jana Zamojskiego, że pewnego razu odbył się taki zjazd w ziemi sandormierskiej, na której był także Mikołaj Rej. I wówczas dostał mu się do ręki taki oto napisany wiersz, pieśń, hymn, w zasadzie to hymn, czego chcesz od nas, Panie. Ten hymn Jan Kochanowski napisał, kiedy przebywał w Paryżu. Wracał on do Polski, ale tam jeszcze zwiedzał, prawda, Francję, zwiedzał Paryż. I napisał przepiękny hymn ku chwale Boga. Ja może odczytam fragment, dobrze? Moment. Jest to pieśń 25 z ksiąg drugich, czyli księgi wtóre. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie. I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie. Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje. Wdzięcznym Cię wtedy sercem, Panie wyznawany, bo nad to przystojniejszej ofiary nie mamy. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi i przykryłeś jej nagość ziołami rozlicznymi. Oczywiście myślę, że ta pieśń Państwu jest znana, ponieważ ona jest śpiewana, prawda, w kościele. Tak, także psalm 91, który przetłumaczył z języka łacińskiego na język polski Jan Kochanowski, kto się w opiekę poda Panu swemu. I moi drodzy Państwo, jak głosi ta historia, kiedy Mikołaj Rej wysłuchał tej pieśni, to wtedy powiedział: temu w nauce dan przed sobą dawam i pieśni bogini słowiańskiej oddawał. Czyli docenił tego młodego, prawda, no jeszcze takiego początkującego poetę. I to było, no mówię, takie chyba bardzo wzruszające, tak, że doszło do zetknięcia się, no, poezji tutaj i tego człowieka, który też był uważany za wielkiego twórcę, tak? Dobrze.
Pełna zgoda. Bardzo dziękujemy za ten wspólny spacer. Jarosław Gołofit, ale także Magdalena Lipiec-Jaremek i oczywiście nasza przewodniczka, pani Ewa Jezierska. Dziękujemy. Jeszcze chcielibyśmy powrócić na ten szlak Jana Kochanowskiego, bo przecież w tak wielu miejscach nie udało nam się być. Wierzymy, że to wszystko się uda. A jeśli chodzi o pieśń 25, to możemy ją po prostu sobie wyśpiewać.